pytać każdy może. Po 12.15 magazyn publicystyki interwencyjnej. W studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Czy starsi kierowcy są jakoś wyjątkowo niebezpieczni na drodze, mają słabszy refleks, nie są w stanie kontrolować sytuacji? Czy powinni przechodzić okresowe badania? A może to właśnie ci początkujący wykazują się brawurą, pychą, niedoświadczeniem i stanowią śmiertelne zagrożenie? Pytać każdy może w Polskim Radiu PIK, audycja z udziałem słuchaczy i ekspertów. Michał Słowodzian, witam i zapraszam. W studiu witam gości. Pani Ewa Kaczanowska-Burker, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Dzień dobry. Jest z nami podkomisarz Joanna Karpińska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podkomisarz Robert Jakubas, Wydział Ruchu Drogowego KWP Bydgoszcz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Roman Walerczak, kierownik Centrum Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Już teraz do Państwa dyspozycji nasz telefon 52 345 50 90. Czekamy na opinię. Czy starsi kierowcy są jakoś bardziej niebezpieczni na drodze? Powinni przechodzić okresowe badania, a może to ci najmłodsi są najbardziej nieobliczalni. 52 345 50 90. Można także do nas pisać pikmałpa.radiopik.pl. Skóra mi cierpnie, kiedy mój starszy sąsiad, fantastyczny człowiek, ale od lat nie mogący się normalnie odwrócić, wyjeżdża swoim punciakiem z parkingu. Co jeśli w tym momencie zza innego samochodu wybiegnie dziecko? Wolę o tym nie myśleć. Mam się na baczności. Jestem za zabieraniem prawa jazdy osobom, które nie powinny jeździć, napisała pani Dorota. Łatwo etykietować. Starsi kierowcy bywają 100 razy ostrożniejsi niż młokosy, które nie puszczają pieszych na przejściu. Mogłabym zginąć, ale pod kołami młodego kierowcy starszy pan przykładnie zatrzymał się, by przepuścić mnie i moje dziecko. Napisała pani Joanna. Nasze telefony do Państwa dyspozycji 52 345 50 90. Temat trudny. Chciałbym uniknąć etykietowania, ale jednak pytanie o kierowców seniorów wraca jak bumerang. W naszym regionie powróciło, gdy przed świętami w Bydgoszczy na pasach zginął 6-letni chłopiec. Potrącił go 77-letni kierowca, który wjechał na przejście na czerwonym świetle. Miał co prawda zieloną strzałkę. Zacznijmy od statystyk, tych policyjnych. Co z nich wynika? Starsi kierowcy częściej powodują wypadki? Podkomisarz Joanna Karpińska.
Nie, ja tutaj z danych statystycznych przedstawię, że no musimy oddać to takim kierowcom seniorom, że to nie oni powodują najwięcej takich groźnych wypadków. Oni są w tej grupie wcale nie, także że tak powiem, na początku. Przedstawiając może wiek 18-24 tych młodszych kierowców, na pewno zdecydowanie oni więcej powodują wypadków, aniżeli właśnie tacy seniorzy, powiedzmy, gdzie to jest ten wiek 60+. No nic na to nie poradzimy, że się starzejemy, więc no nie możemy tutaj mówić, że ten wiek tak powoduje, że to przez to powodujemy więcej wypadków.
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2015 roku kierowcy 60+ w skali kraju spowodowali 3913 wypadków, o 114 wypadków więcej niż w roku 2014. W roku 2011 takich wypadków było 3500. No, widać, że w tej grupie tych wypadków stopniowo jest coraz więcej. Z czego to wynika, Robert Jakubas?
Wynikać może to z większego natężenia ruchu, jaki znajduje się na drogach publicznych, gdy przybywa pojazdów i jest więcej użytkowników, którzy poruszają się pojazdami i to powoduje, że dochodzi do zdarzeń drogowych tych, które są najbardziej niebezpieczne, a o których tutaj dzisiaj mówimy, o tych, które odbywają się w obrębie przejścia dla pieszych.
52 345 50 90 pikmałpa.radiopik.pl. Do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu i skrzynka mailowa. Czekamy na opinię, czy Państwa zdaniem starsi kierowcy powinni przechodzić obligatoryjne badania. Napisał do nas pan Zdzisław. To co mamy siedzieć w domu i wyglądać przez okno i czekać na śmierć? Ilość wypadków popełnionych przez starszych to zaledwie promile. Proszę nie dzielić na starych i młodych, ale na głupich i mądrych. 52 345 50 90, pikmałpa.radiopik.pl. Czy to jest tak, że z wiekiem naturalnie mamy coraz więcej ograniczeń, które sprawiają, że stajemy się nieco gorszymi kierowcami? Ewa Kaczanowska-Burker.
No to jest oczywiste, to jest prawdę mówiąc banał. Wiadomo, że wszystko się zużywa, każda maszyna. Człowiek jest też pewnego rodzaju maszyną. I zużywa swoje czynności fizjologiczne. Może gorzej widzieć, co nie znaczy, że młody zawsze dobrze widzi. Może gorzej słyszeć, co nie znaczy, że młody zawsze dobrze słyszy. Wzrok można poprawić, można skorygować szkłami. Słuch można też poprawić aparatem słuchowym. Gorzej z chorobami, które z wiekiem przychodzą. Choroby cywilizacyjne, cukrzyca. Głównie myślę o chorobach, które grożą nagłą utratą przytomności. No zwłaszcza za kółkiem będzie to szczególnie niebezpieczne. Czyli wracam do cukrzycy, do stanów hypoglikemicznych. Trzeba mieć świadomość hypoglikemii, a nie każdy wie, że ma cukrzycę, a tym bardziej, nawet jeśli ma cukrzycę, to nie zawsze ma świadomość hypoglikemii, a hypoglikemia jest znacznie groźniejsza od podwyższonego poziomu cukru. Zwłaszcza za kółkiem, bo grozi tą utratą nieprzytomności. Choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego. To wszystko dopada nas z wiekiem, a starzejemy się wszyscy. I jak powiedziałam, to jest banałem stwierdzenie, że czy pytanie, czy rzeczywiście zdrowie nam się pogarsza.
Ważna kwestia. Z pani doświadczeń jest tak, że no właśnie ludzie niechętnie mierzą się z tymi swoimi ograniczeniami, czy może są otwarci i przyjmują to, no dobrze, mam taką i taką chorobę, może powinienem pogłębić badania, może nie powinienem już jeździć. Jakie tu są reakcje? Bo to, że się starzejemy, no to faktycznie jest banalne. Natomiast pytanie, jakie są reakcje ludzi?
Człowiek jest z natury mało samokrytyczny. Dosyć trudno namówić starszą osobę, ale czasem i młodszą. Może zapytajmy, co to jest starsza osoba. Czy my mówimy o 70, czy o 60, czy może już o 50?
Problem już polega, jeśli chodzi o tę granicę.
To jest rzecz indywidualna.
Jeśli pani pozwoli. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Co pan sądzi o tej sprawie? Tak, jesteśmy na antenie. Prowadzić okresowe badania dla starszych kierowców, czy nie?
Proszę państwa, ja tak myślę, że tutaj wkradł się taki szczegół w audycji, dlatego, bo nieścisłość. Nie możemy mieć tak starsi i młodsi, zdrowi albo chorzy, jeżeli może być i młody chory i też mieć cukrzycę i inne tam choroby. I może być starszy. O tym rozmawiamy, bo może być starszy człowiek po 60 i dzień dnia jeździć. Gorzej jest, jeżeli ktoś wjedzie raz na Boże Narodzenie bądź Wielkanoc. To jest moje. Właśnie o tym powinien decydować, jeżeli ktoś jest chory, lekarz albo specjalista, bądź lekarz rodzinny i wtedy kierować do specjalisty.
Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, to na przykład badania powinny być tak naprawdę co jakiś czas przez całe życie, jeśli chodzi o kierowców, tak?
Bardzo
No bo skoro pan mówi, że i młodzi mogą być chorzy, i osoby starsze, no to jakoś trzeba to wychwytywać.
Tak, no to mówię, dlatego powinien, jeżeli ktoś jest chory, chodzi do lekarza. Najczęściej do lekarza rodzinnego. Wtedy lekarz rodzinny kieruje danego kierowcę, daje skierowanie tak jak do laryngologa, chirurga, do lekarza tam medycyny czy pracy, czy dla kierowców, w ten sposób.
Bardzo dziękuję panu za głos. 52 345 5090. pikmałparadio.pl. Kierowcy powinni przechodzić okresowe badania wszyscy, czy jednak ci starsi? Pani doktor, tutaj nasz słuchacz mówi, no, że każdy powinien na własną rękę się badać. Pani już zaczęła o tym mówić. Jesteśmy raczej dość bezkrytyczni co do stanu zdrowia i nawet ci młodsi wychwytywaliby te sytuacje, kiedy nie powinni jeździć?
No wątpię, zwłaszcza, że nie mamy trybu póki co przeprowadzania badań lekarskich poza prawem, poza obowiązkami wynikającymi z prawa. Ja nie bardzo wiem, w jaki sposób miałoby to się dzisiaj odbywać, bo słuchacz powiedział skierowanie od lekarza rodzinnego do lekarza medycyny pracy. To niekoniecznie tak. Raz nie do lekarza medycyny pracy, tylko do lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań osób ubiegających się o prawo jazdy, nazwijmy to kolokwialnie. A dwa, no jest tryb. Jeżeli są zastrzeżenia istotne co do stanu zdrowia, to starosta, decyzją starosty może być osoba skierowana do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zgodnie z miejscem zamieszkania, ale to jest długa droga. To nie jest tak, że lekarz rodzinny do lekarza uprawnionego, tylko trzeba zawiadomić o istotnych uchybieniach w stanie zdrowia starostę. I taki tryb jest w tej chwili Możliwe.
No a jeśli Kowalski chciałby sprawdzić, no jest na tyle samoświadomy, wie, że może trochę gorzej widzi, chciałby sprawdzić, czy może jeździć, to on może się przebadać?
No sprawdzić to on może, natomiast konsekwencje tego są praktycznie żadne, bo no, jeżeli dostanie orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań, to takie orzeczenie musi trafić do starosty, do Wydziału Komunikacji, Wydziału do Spraw Uprawnień. Ale prowadzący pojazdy nie ma w tym interesu, w związku z tym wątpię, żeby z takiej możliwości.
Czyli na własną rękę można zbadać, ale jeśli dowiem się, pan nie powinien jeździć, no to najczęściej na pewno tego nie posłucham, no bo mam 30 lat i chcę jeździć, tak? I więc to troszeczkę
dokładnie tak.
Parę idzie w gizdek.
Dokładnie tak.
52 345 50 90, pikmałpa.radiopik.pl. Czy starsi kierowcy powinni przechodzić okresowe badania? Może wszyscy kierowcy powinni się obowiązkowo badać? Roman Walerczak, instruktor, no o jeździe młodszych, starszych wie pan niemal wszystko. Jest różnica w tym, jak na drodze zachowują się młode osoby, jak starsze. Słyszymy, no, że słuchacze z maili trochę się oburzają, że tak kategoryzujemy.
No powiemy tak, że młodych kierowców generalnie gubi niedoświadczenie, natomiast starszych kierowców gubi rutyna. Do czego się bardzo mało tych osób przyznaje. Natomiast tutaj należy wspomnieć o osobach, które po raz pierwszy zdobyły uprawnienia. Miał wejść okres od 1 stycznia, miał wejść okres próbny, w którym mieli młodzi kierowcy między 4 a 8 miesiącem odbywać takie szkolenie, które polegało na tym, że 2 godziny zajęć teoretycznych odbywały takie osoby w WORD-zie, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, natomiast godzinę zajęć praktycznych odbywały w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, gdzie w programie samego szkolenia było właśnie pokazanie tym kierującym, jak się zachowuje samochód w różnych sytuacjach drogowych, kiedy zmienia się przyczepność, kiedy zwiększa się i zmniejsza prędkość, kiedy działają systemy bezpieczeństwa czynnego, a kiedy nie działają. I tutaj to zostało odsunięte do 4 czerwca 2018 roku. Mam nadzieję, że to zostanie wprowadzone. Natomiast jeśli chodzi o badania, uważam, że badania lekarskie powinni, czy psychologiczne również, powinni przychodzić osoby w każdym wieku, dlatego że równo są traktowani.
I do tego wątku wrócimy. Halo, halo, witam serdecznie. Kolejny słuchacz.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, popieram tego gościa, który wcześniej dzwonił. Lekarz rodzinny przy wykryciu cukrzycy, przy wykryciu wad, które mogą rzutować na zdolność prowadzenia pojazdu, czy to będzie miał 20 lat człowiek, czy 80, on powinien decydować i on powinien takie zawiadomienie do starosty czy do urzędu miejskiego wysłać. To tyle bym miał.
A myśli pan, że jeśli jeszcze mogę, jest pan z nami, panie Henryku? Halo, halo?
Tak, proszę.
No, a myśli pan, no bo jednak cukrzyca jest plagą, coraz więcej osób choruje i jeśli byłaby lawina takich zawiadomień do starosty, to mnóstwo osób nie mogłoby jeździć.
Ja nie mówię o cukrzycy tej pierwszej, która jest bardzo delikatna, ale o cukrzycy, która już powoduje, że tak powiem, pobieranie insuliny.
I poważne konsekwencje.
Lub bardzo wysokich leków, które regulują cukrzycę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję.
Pan Adam napisał, jestem za okresowymi badaniami, od lat usiłuję tatę namówić, by przestał jeździć, ma 86 lat, słabo chodzi, słabo słyszy, dobrze widzi, ten argument mu wystarczy, przecież jadę tylko na działkę, to tylko 10 kilometrów, słyszę za każdym razem, czy mam tacie zabrać kluczyki, nie mam do tego serca. Jak rozmawiać z ludźmi, którzy, panie podkomisarz, którzy no właśnie myślą, że ja tylko na działeczkę jadę, ale tak naprawdę nie powinni już jeździć.
Ja może tutaj bym z punktu widzenia policji przedstawiła jeszcze jeden taki problem, że osoby, które skończyły tam 50, 60, 70 lat, są to też często osoby, które skończyły, no, które zdawały to prawo jazdy bardzo dawno temu. Wtedy były też inne przepisy, wtedy ruch był zdecydowanie mniejszy, wtedy były też egzaminy na innych zasadach i teraz to jeszcze jest bardzo istotne, że tacy kierowcy bardzo często nie doszkalają się. Jeżeli są to kierowcy zawodowi, oni doszkalają się, przechodzą różne, muszą przechodzić egzaminy specjalistyczne też, żeby uzyskać jakiekolwiek kwalifikacje. Natomiast jeżeli chodzi o takich kierowców, oni nie doszkalają się. To, co zyskali, że tak powiem, wiedzę ileś lat temu, wydaje mi się, że ta wiedza jest wystarczająca. Natomiast przepisy się zmieniają.
I to jest bardzo ważne.
I to jest bardzo ważne. I są to kierowcy, którzy nie doszkalając się, wyjeżdżają na drogę i wyjeżdżają na przykład, wystarczy, nie wiem, kilkanaście kilometrów, tak zwani, często nazywani niedzielni kierowcy, którzy wyjeżdżają raz na tydzień, im się wydaje, że oni wiedzą wszystko. Natomiast przepisy się zmieniły i warto by było tutaj, żeby edukować, przypominać takim właśnie kierowcom, żeby zapoznać się z tymi przepisami.
A to wystarczy na własną rękę, panie kierowniku? Nie wiem, przewertować nowe przepisy, czy
ja powiem tak, że swojego czasu, jak przyszła zmiana dosyć poważna przepisów ruchu drogowego na temat, pamiętam, zakazu zatrzymywania na chodnikach, co była ta zmiana, zrobiliśmy bezpłatne szkolenie, takie otwarte dla osób, których zainteresowanych tymi przepisami, zmianami. Bezpłatnie to miało być w sobotę, taka pogadanka na temat zmian. Wtedy jeszcze był przedstawiciel również policji. 5 osób na całą Bydgoszcz zgłosiło się, czyli...
Można, na 360 tysięcy mieszkańców.
Tak, generalnie można powiedzieć, że my Polacy wychodzimy z założenia tak, jesteśmy najlepsi kierowcy, najlepsi ginekolodzy, najlepsi lekarze i tak wszystko. Teraz biorąc pod uwagę to, czy to kierowca niedzielny, czy taki, który zawodowo jeździ, tak jak tu pani komisarz wspomniała, kierowcy zawodowi przychodzą co 5 lat szkolenia okresowe, na których poruszane są zmiany przepisów ruchu drogowego, głównie nacisk jest na czas pracy kierowców, to wszystko, co ich dotyczy. Natomiast kierowcy, którzy jeżdżą, można powiedzieć, w zakresie kategorii B, oni w ogóle nie przechodzą ani badań, ani tak naprawdę żadnych szkoleń. To, co ich tylko interesuje, to oni ewentualnie w tych przepisach zaglądają. Często są to osoby, które są na samozatrudnieniu, to ich bardziej przepisy podatkowe interesują, a nie przepisy ruchu drogowego.
Czasami niestety zagląda się w przepisy po fakcie, jak już dostało się mandat. I kolejny głos od słuchacza. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Ja chciałbym się zgodzić z przedmówcami, którzy mówili o lekarzu. No przede wszystkim nie wiek, a stan zdrowia powinien mieć tutaj znaczenie, jeśli chodzi o jakieś badania okresowe. Bo nie można wszystkich kierowców starszych wrzucać do jednego worka. Trzeba powiedzieć, że kierowca, który jeździ 30-40 lat, na pewno ma większe doświadczenie, większą wyobraźnię. No i o ile zdążyłem zauważyć, to w takich sytuacjach dosyć drastycznych, kiedy zatrzymuje się przed pasami dla pieszych na jezdni dwupasmowej, to ja się szybciej, dobiegam do 70, chciałem to zauważyć, ja się szybciej zatrzymam niż ten kierowca młodszy. A mało tego, ja się zatrzymam, a ten kierowca młodszy szarżuje i bardzo, bardzo szybko może dojść do wypadku. Także uważam, że raczej stan zdrowia, a nie wiek powinien tutaj mieć znaczenie, jeśli chodzi o jakiekolwiek
zdradził pan nam swój wiek, dobiega pan do 70. Zakładam, że jeździ pan od kilkudziesięciu lat i wertuje pan nowe przepisy, bo tu pojawił się bardzo ważny wątek. Pani podkomisarz mówiła. Doszkala się pan?
Oczywiście się doszkalam. No i w ogóle, jeśli codziennie jeżdżę, no to ja no muszę być na bieżąco z wszystkimi przepisami. No niektóre są przepisy dosyć takie, no można powiedzieć, no trochę
no,
niewyraźne, bo na przykład mamy zielone strzałki, to na przykład na wojska polskiego mam zieloną strzałkę i mogę skręcać prawo, a na przykład również zielone światło ma rowerzysta na ścieżce rowerowej, który potrafi rozwinąć prędkość 20-20 parę kilometrów na godzinę. No. To bez względu na wiek może dojść do wypadku, bo młody człowiek też nie będzie widział 50 metrów do tyłu na tego rowerzystę.
Ale jeśli chodzi o przepisy, tu podpytam, jeśli pan mógłby się nie rozłączać, podpytam, no jak zielona strzałka, to jednak warunkowy wjazd, jeśli dobrze pamiętam.
Nie, no, ja wiem,
kierowca musi się zatrzymać.
Ja to pozwolę się odezwać, przepraszam, że panu przerywam.
Jeśli pan się nie rozłącza, niech pan się nie rozłącza.
Jeżeli tutaj korzystamy z tej zielonej strzałki, jest to warunkowy wjazd na skrzyżowanie i niestety musimy go potraktować jako znak stopu i musimy się zatrzymać. Nie ma tutaj określonego miejsca, gdzie, tylko w taki sposób, żebyśmy nie wjeżdżali na skrzyżowanie jednostajnie, że wjeżdżamy od razu, gdy dojeżdżamy. Musimy się zatrzymać. Ja rozumiem tutaj pana, że w tym przypadku, gdzie zbliżając się do przejazdu rowerowego, czy ścieżki rowerowej, która znajduje się w obrębie pasa drogowego, ci rowerzyści zbliżają się znacznie szybciej, aniżeli piesi. Ale przepisy w tej materii też się zmieniły i tutaj reguluje prawo ruchu drogowym jednoznacznie, że w sytuacji, kiedy dokonujemy zmiany kierunku ruchu, pierwszeństwo ma rowerzysta, tak samo ma pieszy. wówczas to musimy brać pod uwagę jednoznacznie, więc ja rozumiem pana, że są takie sytuacje. Jedno, co mogę panu jeszcze podpowiedzieć, że inżynierią ruchu drogowego i ustawianiem znaków na drodze i tym, jak one funkcjonują i jak działają, zajmują się zarządy dróg, które są odpowiedzialne za to po zasięgnięciu opinii przez policję. My wydajemy takie opinie i wskazujemy, które znaki są prawidłowo ustawione, które nie, które spełniają swoją rolę bądź też nie.
I jeszcze wrócę tutaj do rozmowy z naszym słuchaczem, jeśli pan pozwoli. Pan mówi, dobiegam do 70. Pan analizuje na przykład swój stan zdrowia i pan zakłada, że nie wiem, za jakiś czas nie będzie mógł pan jeździć, nie wiem, kto mógłby o tym zdecydować? Pójdzie pan do lekarza, żeby się dowiedzieć, jak się dojrzewa do takiej decyzji?
Nie, no póki co to jestem zdrowy, okresowo chodzę...
Każdy tak mówi tutaj, pani. Goście się śmieją.
Zgoda, nie mam cukrzycy, nie mam jakichś tam schorzeń takich typowo ruchowych. Raczej ruszam się, ale to z pikami czy z czymkolwiek. Na tym także tutaj no nie widzę potrzeby, żebym ja miał, no bo przecież refleksu nie będę miał 20-latka, prawda? Nie będę miał słuchu 20-latka, wzroku też 20-latka nie będę miał. I dlatego jeśli byśmy mieli badać starszych kierowców, jakie kryterium tu przyjąć, prawda?
Bardzo ważna kwestia, dziękuję bardzo. Pani doktor, jakie kryterium? Właśnie można wypracować takie kryteria, które dyskwalifikowałyby starszych kierowców? Chyba to jest bardzo trudne, bo dyskusja zaczyna się od tego, od którego wieku to senior? Czy 60, czy 65, czy 75 plus? Czy 50 plus?
Może już 45 plus?
50-latkowie to teraz normalnie pewnie noże się odbierają. Dobrze, no nie wyznaczamy teraz granicy wiekowej, ale te kryteria właśnie.
Każdy inaczej się starzeje i tu absolutnie się zgadzam z tym, że z głosami z telefonów, że powinien decydować stan zdrowia. To jest oczywista sprawa.
Ale czy da się to wychwycić? No właśnie.
Czy da się wychwycić? No da się wychwycić na przykład wrażliwość na olśnienie. Można zbadać. Można zbadać widzenie zmierzchowe. I to są bardzo ważne rzeczy. Kierowca powinien wiedzieć, każdy, młodszy, starszy, czy może jeździć wieczorem, czy nie powinien jeździć wieczorem, ale w jakiejś takiej roli doradczej, bo jak powiedziałam, nie ma na razie trybu. Aczkolwiek jest tryb dla kierowców prowadzących, dla osób prowadzących pojazdy służbowe czy do celów służbowych. I tutaj jest kryterium wieku. Do 60 roku życia na przykład bada się wrażliwość na olśnienie i widzenie zmierzchowe co 4 do 6 lat. Po 60 roku co 2 do 3. To jest duży problem z tymi osobami, bo te osoby nie chcą. Osoby, przedstawiciele handlowi, różni instruktorzy, inspektorzy, którzy jeżdżą autem służbowym lub swoim w ramach obowiązków pracowniczych, służbowych, oni nie chcą się często badać. Oni często wydziwiają, mówiąc kolokwialnie, twierdząc, że przepis, ustawa o kierujących o tym nie mówi. O tym nie mówi ustawa o kierujących, o tym mówi kodeks pracy.
I kolejny głos. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Mogę powiedzieć parę słów?
Tak, oczywiście, proszę bardzo.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Chełmży. Chciałbym przekazać taką po prostu prośbę, bo państwo tam mówicie o wieku, o tych sprawach różnych.
O wieku i o stanie zdrowia.
Proszę?
O wieku i o stanie zdrowia, proszę bardzo.
No tak, ale chodzi mi o to inne, żebyście trochę nakierowali sprawę tych samochodów uprzywilejowanych, karetek, policji i tak dalej. Że oni po prostu nie przestrzegają przepisów. Tak jak ostatnio był ten wypadek w Bydgoszczy, ewidentnie karetka wjechała na czerwonym świetle, bo to było widać. A wy państwo zamiatacie to pod dywan. Został ukarany gość, który owszem, według tego filmu było widać, że on troszkę za szybko jechał. Ale przede wszystkim zwrócić uwagę i przeszkalać kierowców karetek wypadkowych, policji i tak dalej, a nie tu szukacie dziury w całym. Ja pracowałem w pogotowiu ratunkowym jako kierowca i nigdy na czerwonym świetle, chociaż byłem na sygnałach, nie przejeżdżałem ani na znaku stop. Także to troszkę państwo poruszcie.
Dobrze, to poruszamy. Bardzo panu dziękuję.
To spowodują wypadki, to przeważnie ci młodsi. A ci starsi jeżdżą normalnie, statycznie, także nie wiem, czego się tam państwo doszukujecie. Owszem, choroby, cukrzyca i tak dalej.
Statystyki ale... pokazują, że wypadki popełniają i młodzi, i starsi. Nie, i staramy się nie etykietować.
To w większości to robią tylko i wyłącznie ci młodzi.
Najwięcej to w średnim wieku tak naprawdę, tak no wynika ze statystyk.
No niech będzie średnim, ale poruszyć sprawę szkolenia tych szkaretek z policji i tych uprzywilejowanych, bo potem jest... Oszustwo to jest po prostu. Bo...
Jest z nami pan podkomisarz. Panie podkomisarzu, bardzo dziękuję panu za głos. No właśnie, no, to jest problem, bo przy okazji tego problemu kierowców młodszych, starszych pojawiają się nowe pojazdy uprzywilejowane, nadużywają swojego przywileju. Dostrzegają to państwo, jeżdżą zbyt niebezpiecznie, zbyt brawurowo?
Jeżeli pojazd, który jest pojazdem uprzywilejowanym i korzysta z tego uprzywilejowania w ruchu drogowym, jasno nam tutaj mówi ustawa, prawo ruchu drogowego, a dokładnie artykuł 53, że możemy nie stosować się do znaków i sygnałów drogowych, gdyż jeżeli korzystamy z uprzywilejowania, czyli jedziemy komuś ratować życie bądź zdrowie. To nie jest taki, że tak powiem, wymyślona sytuacja, że korzystamy, bo chcemy przejechać z punktu A do punktu B szybko. Szybko polega po tym, żeby komuś udzielić tej pomocy. Więc
ale mogę
korzystamy.
Jechać na czerwonym świetle, ale oczywiście. Muszę generalnie patrzeć,
i tutaj,
co się dzieje
do głosu tutaj naszego słuchacza. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą wjechać na skrzyżowanie przy wyświetlanym sygnale świetlnym czerwonym nadawanym w tym danym momencie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bo taka zasada musi być zachowana. I tutaj nawiązując do tego zdarzenia drogowego, które miało miejsce niedawno.
Musimy objaśnić, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, zdarzenie samochodu osobowego, karetki, bardzo poważne, auta do kasacji.
Dokładnie. I tutaj, tutaj co do winy, postępowanie jest prowadzone w Komendzie Miejskiej. Kierujący, który doprowadził do zdarzenia i wjechał na zielonym sygnale świetnym, został ukarany za to, że nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tego karetce jako pojazdowi uprzywilejowanemu. A co do faktu, kto jest winny za zdarzenie drogowe, gdy wjeżdża pojazd uprzywilejowany, czyli tutaj w naszym przypadku karetka pogotowia, jeżeli wjechała na czerwonym sygnale świetnym, jest sprawcą całego zdarzenia, czyli zdarzenia drogowego, tak naprawdę.
I ważna kwestia, także apel do kierowców, że jak jedzie już karetka, to oni także powinni umiejętnie się zachowywać, prawda? Trzeba słyszeć, no i próbować jakoś zrobić miejsce, bo ja to też jest już... w zakorkowanych miastach bywa trudne.
Chciałbym też powiedzieć, że szkolimy tych kierowców karetek. Są też policjanci ruchu drogowego, policjanci innych komórek, które pełnią służbę na drodze. Tutaj jest przykładem i pan kierownik może potwierdzić, że w Polskim Związku Motorowym cyklicznie dokonujemy szkolenia funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę codzienną na motocyklu służbowym czy pojazdem służbowym i odbywają się one w ten sposób na płytach poślizgowych, gdzie przyzwyczajamy tych kierowców, mówiąc tutaj kolokwialnie naszych policjantów, do tego, jak się mają zachować, gdy korzystają z uprzywilejowania w ruchu drogowym, a warunki drogowe się zmieniają.
Pan kierownik?
To jeszcze dodam odnośnie tych pojazdów uprzywilejowanych, że my tutaj w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Bydgoszczy prowadzimy takie szkolenia dla pojazdów uprzywilejowanych, dla kierowców, czy kierujących tymi pojazdami, którzy po raz pierwszy po 19 stycznia 2013 roku zasiadają za kółkiem właśnie czy karetki, czy innego, bo tu można powiedzieć, że tak tu mój przedmówca, czyli pan podkomisarz powiedział, że inne służby też jeżdżą jako pojazdy uprzywilejowane, między innymi pogotowie gazowe. Jest to związane z ratowaniem życia ludzkiego, tak? Czy ochroną mienia, tak samo, jeśli chodzi o to. Tak? I wtedy te pojazdy nie nadużywają, a tutaj jeśli chodzi o wjazdy, niewjazdy, to każdy, tak, wszędzie są wypadki i pojazdów uprzywilejowanych też są wypadki. Tu nie można w jedną i w drugą stronę od razu mówić, żeby...
jak najmniej. I kolejnego słuchacza. Halo, witam serdecznie.
Dobry, Tomek z tej strony.
Witam.
Ja powiem tak, te badania powinny być obowiązkowe od pewnego wieku pewnie. Znaczy, można by założyć, że co 10 lat robione u tych osób, które mają lat 18, tak, i uzyskały prawo jazdy, no i dalej tym te badania robione częściej, co 5 lat, a koniec końców pewnie co 2 lata, teraz tylko jest kwestia tej granicy wieku. Tak. No nie czarujmy się, ale każdy z nas się starzeje, każdy z nas ma w mniejszym czy w mniejszym stopniu koniec końców upośledzone zdolności psychomotoryczne, no i to by trzeba było sprawdzać, niestety. Ja mam akurat wujka, który jest dobrze po 70 i on już też w pewnym momencie stwierdził, że musi niestety z samochodu zrezygnować, bo No bo widzi, że jest zagrożeniem dla innych uczestników.
I sam zdecydował?
Tak. Znaczy sam albo z ciocią do spółki, tam akurat jest sytuacja taka, że ciocia jest niepełnosprawna i ten samochód był im potrzebny, ale też sobie przekalkulowali w ten sposób, że jednak taniej im będzie na te wyjazdy, które potrzebują, wziąć taksówkę, niż stwarzać jakieś zagrożenie dla wszystkich.
To takie modelowe rozwiązanie, można by powiedzieć.
No to tak.
Pełne odpowiedzialności.
Dokładnie, ale to się niestety, tak jak słyszymy, rzadko zdarza, bo ja w pewnej mierze rozumiem tych starszych użytkowników, którzy dzwonią i się oburzają, że jak to, ja jestem zdrowy. Z drugiej strony można by trochę bezczelnie zapytać, to skąd te kolejki starszych ludzi w przychodniach, które są. Tak, bo no nie czarujmy się, no każdy z nas się starzeje, tak, no i niestety nie będzie funkcjonował tak, jak funkcjonował za młodu.
Bardzo dziękuję panu za głos. Wszyscy będziemy kiedyś starzy, proszę pomyśleć o mieszkańcach wsi, gdzie PKS od dawna nie dociera, psy 3 szczekają. Gdyby nie auto, starsi ludzie byliby uwięzieni w domach. Młodzi pracują, to, że ktoś powolutku pojedzie sobie do ośrodka zdrowia czy sklepu, nikomu nie wadzi. Badania to niepotrzebne nabijanie kasy służbie zdrowia. Pisze pani Natalia. Jeszcze pytanie do pana kierownika, bo pan już zaczął o tym mówić. Tutaj słuchacz też. Badania co jakiś czas, bo faktycznie nawet młody człowiek może przejść jakieś choroby. Ten stan zdrowia to też oczywiście banał. Zmienia się w ciągu życia, no i należałoby to wychwycić. System by temu podołał? Pytanie do pana i do pani.
Mi się wydaje, że system by podołał temu, dlatego że jeśli wszyscy kierujący są traktowani tak samo, jeśli chodzi o karanie mandatami za punkty, za przekroczenia, za wszystko, to tak samo wszyscy powinni podlegać pod badania lekarskie i psychologiczne. Tak, kierowcy na przykład zawodowi przechodzą co 5 lat badania lekarskie i psychologiczne. Ja już nie mówię, że co 5 lat, ale na przykład, co tak tu słuchacz wskazał, że co 10 lat dane osoby, i to by było moje zdanie takie prywatne jest, że i badania lekarskie, i psychologiczne.
No to czemu nie wprowadza się tego? Gdzie jest problem? Koszty? No, o co chodzi?
No to ustawodawcy. No mamy naszych przedstawicieli w Sejmie, którzy uchwalają ustawy. No i dopóki ustawa się o kierujących nie będzie tego regulowała, no to możemy sobie rozmawiać, możemy tylko namawiać do częstszych badań. Natomiast obowiązek, kiedy przyjdzie...
Ale to jest tak, że politycy nie chcą podjąć takiej decyzji w pana ocenie, bo to byłoby na przykład, nie wiem, traktowane przez ludzi jako zbyt restrykcyjne.
To mi się bardziej wydaje, że tutaj też część przepisów unijnych, nie znam tego trybu, jak tam jest, bo jeśli chodzi o czy w krajach Unii Europejskiej też te przepisy, bo też musimy dostosować te nasze przepisy.
Tych okresowych badań dla wszystkich nie ma. Unia Europejska myśli od lat o tym, co zrobić, no właśnie, ale takiego globalnego rozwiązania nie ma.
No właśnie, tak jest. Jeśli chodzi o kierowców zawodowych, jest ten okres przejściowy jeszcze, ale już się kończy. Natomiast jeśli chodzi o kierowców, takich kolokwialnie mówiąc amatorów, czy w zakresie kategorii B, którzy jeżdżą, no to jeszcze nie ma, bo jeszcze nie ma porozumienia, także tych badań jeszcze nie przechodzą.
Za chwilę oddam głos pani doktor. I jeszcze jeden telefon. Halo, halo, witam serdecznie. Halo?
Halo?
Witam serdecznie, jesteśmy na antenie.
Witam, Marek Felski. Przygotowuję się do dyskusji. Nie wiem, wydaje mi się, że przepisy nadal obowiązują przynajmniej przy zmianie prawa jazdy. Jest wydawane czasowo, czyli na 10 lat. Wydaje mi się, że każdy, kto ma prawo jazdy, powinien być traktowany potencjalnie jako osoba, która wykonuje zawód. Czy kierowcy wykonuje go zarobkowo, czy jeżdżąc. Dyskusji nie powinno być na temat czy, tylko kiedy to powinno być usankcjonowana, jeżeli ma wpływ na to policja, a ma, powinna wnioskować o projekt takiej ustawy i ustawa była załatwiona. To, że trzeba badać, to wydaje mi się i sprawdzać sprawność kierowców jest bezdyskusyjne. Takie jest moje zdanie.
Dziękuję bardzo panu.
A mówię to dlatego, że niedalek 2 lata temu osoba w podeszłym wieku uderzyła w tym samochodzie i uciekła, także coś na rzeczy jest, no i w tej sytuacji powinniśmy to kontrolować.
To akurat pewnie jednostkowy przypadek i czasami uderzają też
w bardziej. W moim przypadku,
no szczęście.
Ciekawe.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pani doktor, ważna kwestia, bo słuchacz mówił, no, że o takim modelowym rozwiązaniu, że wujek z ciocią postanowili, że jednak będą czasami jeździć taksówką, bo nie chcą narażać innych na niebezpieczeństwo. To modelowe rozwiązanie. Często jest tak, że te starsze osoby naprawdę nie dostrzegają tego, że już nie powinny jeździć. Jak rozmawiać z nimi? No bo część słuchaczy też w mailach pisze, no, że no nie mogę zabrać kluczyka, bo będzie wojna, ojciec się do mnie nie odezwie do końca życia. Nie chcę tego, jestem bezradny. Jak rozmawiać?
Nie wiem, jak rozmawiać, bo to na pewno jest trudna sprawa. Znam osobiście przypadek, gdzie zięć zgłosił do starosty informację o złym stanie zdrowia i niezdolności do prowadzenia pojazdu swojego teścia. Oczywiście była wojna w rodzinie, ale rzecz była istotna i myślę, że do wojen to może my nie doprowadzajmy, ale jednak świadomość trzeba podnosić i to jest nasza rola doradcza wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy, jak wszyscy rozmawiamy, jak ci państwo, którzy dzwonili do nas, wszyscy powinniśmy wzajemnie się uświadamiać, pomagać sobie, wyjaśniać. Jasne, że stan zdrowia trzeba sprawdzać. Unia Europejska ma z tym kłopoty. Pan redaktor powiedział przed chwilą, że to od lat. Najbardziej restrykcyjna jest chyba Portugalia i Hiszpania, która jest najbliżej albo już wprowadziła, albo najbliżej jest wprowadzenia tych badań. Kraje skandynawskie, Niemcy prowadzą bardzo taką akcję szkoleniową, mocno zaawansowaną, ale to są właśnie te funkcje doradcze. Ja myślę, że problem u nas kiedyś dojrzeje i bardzo mądre tutaj padały zdania, nie chory, nie głupi i mądry, przepraszam, głupi
nie
i mądry,
młody, nie starszy,
młody,
tylko
stary,
młody
głupi,
i
mądry, może roztropny i nieroztropny, może jeszcze tak powiedzmy ładniej. Natomiast tej roztropności czasem brakuje nam wszystkim, czy młody, czy starszy, pominąwszy fakt, że chciałabym w mądrej definicji, co to znaczy starszy.
To będziemy pewnie mieli z tym problem. To temat na oddzielną audycję, że tak dyplomatycznie umknę. Pani doktor, jeszcze dopytam, gdyby te badania wprowadzić, to system by to udźwignął? Czy byłby z tym problem?
No system
jest
by to
tylu
udźwignął.
Lekarzy uprawnionych, dałoby
system
radę.
System by to udźwignął, tylko zaraz będziemy mieli głosy, że system chce zarabiać na tym, bo przecież są takie głosy, że placówki czy lekarze uprawnieni chcą po prostu zarobić na tych badaniach, czy system chce zarobić. Ale system by udźwignął, bo lekarzy uprawnionych jest dosyć, przybywa nowa kadra, dobrze wyszkolona. System by to udźwignął.
Jeszcze, bo już powoli kończy nam się czas. Ważna kwestia, nie ma tych obowiązkowych badań. Unia Europejska ma z tym problem. Policjant w tej chwili może zatrzymać prawo jazdy, jeśli widzi, że stan zdrowia kierowcy nie pozwala mu na bezpieczną jazdę. Pani podkomisarz, albo pan podkomisarz. Jak to wygląda?
Tak. My możemy, mamy uprawnienia jako policja do tego, aby w uzasadnionych przypadkach powiadomić starostę o tym, że osoba, którą żeśmy dokonywali, mówiąc kolokwialnie, kontroli ruchu drogowego i widzieliśmy, że przeciwwskazania tej osoby wskazują na to, że należałoby ją skierować, cofnąć uprawnienia, wówczas o tym decyduje tak naprawdę starosta.
Ale to jest tak, że to jest informacja po kontroli, a nie, że na przykład zabierają państwo dowód rejestracyjny czy prawo jazdy? Nie, nie.
Jest to informacja do starosty. Mhm.
Czyli ta procedura jest długa tak naprawdę.
Tak, dokładnie. Czyli ta osoba... Pani doktor wcześniej wspomniała, że żeby doprowadzić do tego już rozwiązania finalnego, którym nastąpi cofnięcie uprawnień, chociażby tutaj, gdzie tutaj mówimy o stanie zdrowia, czy z zachowania psychomotorycznego danego kierowcy, no to troszeczkę trwa.
Czyli to jest tak, na przykład kontroluje pan, widzi pan osobę, która naprawdę, no już nie mówmy o wieku, ale nie powinna jeździć, bo na przykład, nie wiem, no ma bardzo słabo widzi, albo ma kłopot z kręgosłupem, nie może, i nie może pani zatrzymać?
Zatrzymujemy, no nie udostępniamy dalszej jazdy, zatrzymujemy uprawnienia, przekazujemy do starosty, a starosta podejmuje decyzję, co dalej z tą osobą.
52, 345, 50, 90. Jeszcze 4 minuty, jeśli ktoś z państwa chciałby podzielić się swoimi opiniami, doświadczeniami. Być może ktoś sam podjął decyzję, że już nie będzie jeździł, zachował się odpowiedzialnie. Niech opowie, jak do tego dojrzał. Na koniec porozmawiamy. Jest jeszcze jeden głos. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Witam. Troszkę jakby pan mógł wyciszyć radio.
Już wyciszę. O, chyba teraz dobrze jest. Panie redaktorze, ja uważam, że tutaj takie badania na odlew wszystkich uczestników, wszystkich kierowców, to rzeczywiście jest zbędny wydatek, ale można całą procedurę byłoby uprościć, bo przecież nie wystarczy skoordynować, nie wiem, jeżeli ktoś ma udar mózgu, jeżeli ktoś ma cukrzycę, no to przecież takie informacje można przekazywać potem no, od lekarza bezpośrednio do odpowiedniej placówki i potem takiego człowieka no, pozbawiać uprawnień. I wydaje mi się, że to byłoby dużym uproszczeniem.
Bardzo dziękuję, pani doktor. W ten sposób udałoby się wychwycić pewnie te takie najbardziej skrajne przypadki, prawda?
Najpierw odniosę się do cukrzycy. Z cukrzycą można jeździć. Do tego są akurat opracowane standardy, które lekarzom uprawnionym do prowadzenia badań osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowcom są znane. Do niedawna, w poprzedniej podstawie prawnej, był obowiązek zgłaszania przez lekarza, czy to rodzinnego, czy specjalisty, do starosty przypadków patologii, takiej istotnej patologii mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W tej chwili w obecnie obowiązującym od 2014 rozporządzeniu takiego zapisu nie ma. Dlaczego nie ma, trudno mi powiedzieć. Kto był przeciwko, kto wygrał w tej podstawie prawnej, trudno mi powiedzieć. Czy to dobrze, czy źle, też się w tym momencie nie wyrażę.
Już zupełnie na koniec. Jakimi kierowcami są Polacy? Potrafimy jeździć, czy raczej charakteryzuje nas buta, arogancja, skłonność do łamania przepisów, zbyt dobre samopoczucie za kółkiem? Roman Walerczyk.
My, Polacy, jak jeździmy w Polsce, to uważam, że jesteśmy aroganccy. Uważamy, że jeździmy bardzo dobrze. Natomiast jeśli wyjedziemy gdziekolwiek za granicę, to jesteśmy potulni, z nikim nie dyskutujemy i tam jest wszystko okej, tak? A jeśli tutaj, to każdy lepiej zna od policjanta, który kontroluje przepisy ruchu drogowego. Każdy jest mądrzejszy od tych, którzy szkolą, którzy próbują cokolwiek poprawić w stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
A skąd taka dwoistość? No przecież mandaty są coraz wyższe, wydaje się, że kary są coraz bardziej nieuchronne,
No właśnie z tymi karami to nie jest tak do końca. Na Zachodzie te kary są dużo, dużo dotkliwsze dla nas i dlatego my jesteśmy posłuszni. Natomiast jeśli chodzi w Polsce, te kary za przekroczenia naprawdę są małe w stosunku do państw innych, które karają za przewinienia dużo większymi mandatami.
Jesteśmy kulturalni, jeździmy raczej przepisowo, czy dominuje ułańska fundacja? Tutaj na koniec pytanie do państwa.
W stosunku do młodych kierowców, to muszę tutaj powiedzieć, że niestety jest ta brawura połączona z alkoholem, nadmierną prędkością, niestety jest drastyczna tak naprawdę. Kończy się bardzo dużo śmiertelnymi wypadkami.
I to takimi mnogimi, często nad ranem, z soboty na niedzielę, jak
już ginie. Powroty dyskotekowe, gdzie są koledzy, tak, chęć zaimponowania im, przecenianie przede wszystkim swoich umiejętności. To się chyba tyczy wszystkich kierowców, że przeceniamy. Wydaje nam się, że jesteśmy super kierowcami i często nie dostosowujemy tej prędkości do warunków, jakie tak naprawdę panują na drodze, gdzie nawet mimo już ograniczeń, dozwolonych ograniczeń prędkości, powiedzmy jest ograniczenie do 70, a tak naprawdę warunki drogowe wskazują na to, żeby jechać 40 i często 40 też może być za dużo. Więc tutaj powinniśmy wykazywać się cały czas na drodze rozsądkiem i to się tyczy wszystkich.
Pieszych także, bo oczywiście, państwo przed audycją mówiliście, pan podkomisarz już tak na koniec, ostatnie zdanie. Piesi także powinni uważać.
Ostatnim zdaniem tak chcieliśmy zaapelować, że piesi zbliżający się do przejścia dla pieszych powinni zachować szczególną ostrożność. Nie wchodźmy, apelujemy to naprawdę od razu bezpośrednio na przejście dla pieszych, ale upewnijmy się, czy jest możliwość, czy pojazd, który nadjeżdża, zbliża się do przejścia dla pieszych, jedzie z taką prędkością, że uda nam się przejść przez to przejście, więc lepiej zatrzymajmy się, poczekajmy, aż pojazd przejedzie i też chciałbym przestrzegać, że jeżeli nawet ktoś nam zatrzyma się w celu ustąpienia tego pierwszeństwa i przepuszcza nas, żebyśmy przeszli na drugą stronę jezdni, a mamy dwa pasy ruchu i na drugim pasie ruchu ktoś nie zauważy, upewniajmy się, bo my często widzimy, że piesi zainspirowani pędem życia, rozmową przez telefon komórkowy nie obserwują tego, co się dzieje na drodze. Ale niestety też są uczestnikami ruchu drogowego i oni też powinni obserwować to, co się dzieje wokół nich.
I pamiętajmy, że szczególnie zimą droga hamowania się wydłuża. Ewa Kaczanowska-Burker, Joanna Karpińska, Robert Jakubas, Roman Walerczak byli gośćmi audycji Pytać Każdy Może w Polskim Radiu PIK. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za udział w audycji. Można do nas wciąż pisać na adres pikmaupa@radiopik.pl. Czekamy na państwa głosy, sugestie, także tematów, o jakich powinniśmy mówić w naszej audycji. Pytać Każdy Może. Michał Słobodzian. Do usłyszenia.